tak jak dla miłośników muzyki, śmierć Johna Lennona, Elvisa Presleya była tragicznym wydarzeniem i do teraz pamiętamy chociażby relacje telewizyjne, na których widać płaczące fanki, ale też pogrążony w smutku fanów. Takie uczucia z pewnością też towarzyszyły po 8 stycznia 1967 roku Polakom, a szczególnie miłośnikom kina. Wtedy pod kołami pociągu ruszającego o godzinie 4:20 z wrocławskiego dworca w kierunku Warszawy tragicznie zakończył swoje życie Zbyszek Cybulski. I to o nim dziś będziemy mówić w programie Słowotok.
Przywoływany John Lennon, Elvis Presley i Zbyszek Cybulski mieli jedną wspólną cechę. Wszyscy trzej nosili okulary. I informacje o okularach Zbyszka Cybulskiego również pojawiają się na kartach tej biografii. Doroty Karaś nawet wspomina taką historię, kiedy to w czasie kręcenia jednego z filmów zamówiono kilka takich samych oprawek, ponieważ już wiedziano o tym, że Zbyszek bardzo często gubi swoje okulary i zabezpieczono się przed tym, żeby nie doszło do sytuacji, kiedy w różnych scenach Zbyszek Cybulski występuje w różnych okularach. Niestety okazało się, że wszystkie okulary, które były zamówione przez producentów filmu, zostały przez Zbyszka Cybulskiego pogubione, potłuczone i został wytypowany nawet jeden człowiek, który miał takie okulary w Polsce znaleźć. Wyruszył w Polskę, by znaleźć odpowiednie okulary, takie, które były wcześniej zamówione przez producentów. Zresztą dzięki tej biografii Doroty Karaś przenosimy się do czasów, o których często zapominamy i które już powoli, zwłaszcza nam, pokoleniu schyłku lat komunistycznych, nie mieszczą się w głowie. Bo przecież jak to możliwe, że kobieta, która urodziła dziecko, przez miesiąc jest w szpitalu, bo nie ma gdzie z tym dzieckiem się udać? Ale o tym opowie zaraz sama autorka. Dzisiaj gościmy Dorotę Karaś w naszej audycji.
Naszą rozmowę zaczniemy jednak właśnie o pytanie o te pamiątki po Zbyszku Cybulskim. To nie tylko okulary, ale to również kurtka, którą nosił chyba w najsłynniejszym swoim filmie. To także skrzynia drewniana, z którą podróżował po Polsce.
Drewniana skrzynia się rozpadła. O drewnianej skrzyni, w którą Zbyszek jeździł od Krakowa do Gdańska i z Gdańska do Warszawy, to wiedziałam od pani Elżbiety Cybulskiej. Ona bardzo pięknie ją opisała, więc tę skrzynię musiałam sobie tylko wyobrazić. Kurtkę zobaczyłam. Kurtkę Zbyszka znalazłam w wytwórni filmowej. W magazynach są kostiumy do różnych filmów. Niektóre z nich są odrestaurowane i eksponowane w tej chwili i jest wśród nich właśnie kurtka Zbyszka Cybulskiego z popiołu i diamentu. Tutaj miałam taką zagadkę do rozwiązania, bo zastanawiałam się, jak to jest możliwe, bo przecież wiemy, że jedną z istotnych składowych tej roli w Popiele i Diamencie było to, że on występował w swoim takim codziennym stroju, czyli w kurtce wojskowej typu battle dress amerykańskiej i w pionierkach i w czarnych czy w ciemnych jeansach. I zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że ta jego prywatna kurtka wytwórni została, ale tutaj pani kostiumograf bardzo mi pomogła i wyjaśniła, że były takie jakby dodatkowe egzemplarze, tak, że to był jakby łatwo dostępne były w tym czasie te kurtki, gdzieś na jakimś demobilu można było je kupić i on prawdopodobnie jedną z nich po prostu zostawił, a wrócił w jakiejś innej do domu i stąd mają ją tam w wrocławskiej wytwórni filmowej.
Książka, o której dzisiaj rozmawiamy razem z jej autorką Dorotą Karaś, zbudowana jest z różnych rozdziałów. One są poświęcone poszczególnym etapom życia Zbyszka Cybulskiego, ale również poszczególnym filmom. Każdy rozdział rozpoczynany jest listem, na przykład takim. Szanowny panie Cybulski, mam 25 lat. Naturalnie byłam już często zakochana, ale w momencie tym jestem w panu zabujana. Może właśnie dlatego, bo nasi mężczyźni całkiem inaczej wyglądają. Na pewno nikt by nie umiał wyśmienicie grać rolę Maćka jak pan. Takich listów jest sporo i pewnie część z nich zachowała się właśnie dzięki tej drewnianej skrzyni, o której mówiła autorka Dorota Karaś.
Niewątpliwie Zbyszek Cybulski był gwiazdą PRL-owskiego kina. Jednak pojęcie gwiazdy w tamtych czasach, czyli 50-60 lat temu, różni się od tego pojęcia współczesnego celebryty. Bo jak to jest możliwe, że gwiazda, dobrze rokujący aktor, mężczyzna, w którym kocha się tysiące Polek, musi spać w garderobie? Jak to jest możliwe, że jego żona po urodzeniu dziecka musi mieszkać w szpitalu, bo nie ma dokąd wrócić? Również kwestie problemów finansowych tamtych czasów porusza Dorota Karaś w książce poświęconej Zbyszkowi Cybulskiemu.
Trudno zrozumieć rzeczywiście tę skalę gwiazdorstwa, bo nawet dzisiaj, kiedy mamy celebrytów, mamy znanych aktorów, o których się pisze, o których się mówi, którzy gdzieś tam się pojawiają na czołówkach różnych serwisów, to chyba nikt nie osiągnął takiej skali gwiazdorstwa, jaką osiągnął Zbyszek Cybulski, ani nikt po nim, ani nikt przed nim. On był pierwszą powojenną gwiazdą filmową, no rzeczywiście, która osiągnęła sukces i sławę na kompletnie masową, na prostu skalę ogólnopolską, ale też światową, ale w Polsce te przejawy uwielbienia, miłości do Zbyszka były szczególnie widoczne, bo ludzie ubierali się na Cybulskiego, zakładali ciemne okulary, zakładali kurtki wojskowe, czesali się podobnie, dziewczyny podrzucały mu liściki, zaczepiały go na ulicy, prowokowały go w jakiś sposób. Ja jestem z Gdańska i w Gdańsku jest na przykład, mam taką historię, że kiedy spotykałam jakiegoś znajomego, trochę starszego na ulicy i przy okazji zgadywało się, że tutaj pisze o Zbyszku Cybulskim, na przykład spotykały mi takie sytuacje, znajoma pani mówi, Zbyszek Cybulski, tak, ja wiem, ja do bramy straganiarskiej chodziłam, jak byłam uczennicą i zostawiałam mu tam liściki pod wycieraczką albo kwiatki, naciskałyśmy dzwonek z koleżanką i uciekałyśmy. Więc to do dzisiaj to ludzie pamiętają i to rzeczywiście to mi uświadomiło, sława była na nieprawdopodobną skalę i że to jakby dotykało go nie tylko tak, że on dostawał listy, tak, że dostawał jakieś tony korespondencji od miłosnej bardzo często albo z jakimiś prośbami o porady życiowe, ale też, że jak wychodził na ulicę, to po prostu nie mógł przejść spokojnie, bo każdy widział, że to był Zbyszek Cybulski. On nie stwarzał dystansu do siebie, czyli był taką, on uważał wręcz, że ma obowiązek rozmawiania z ludźmi i jakby dopowiadania różnych rzeczy, dyskutowania o różnych sprawach, o różnych tematach, które podejmował w filmach, więc do niego każdy mógł podejść, przywitać się, powiedzieć mu też pewnie od razu po imieniu. On dla wszystkich był Zbyszkiem, dla nikogo nie był panem Zbigniewem. Różnie go tytułują moi rozmówcy, mówią Zbyszek, mówią Zbyniu, jak Andrzej Wajda, co było takie bardzo wzruszające, że mówił o nim po tylu latach Zbyniu. Nie spotkałam nikogo, kto by mówił pan Zbigniew Cybulski. Dla wszystkich był Zbyszkiem, po prostu. Kiedy mówimy o sławie aktorów w PRL-u, to widzimy właśnie tych aktorów obleganych, znanych, lubianych, popularnych, gdzieś tam, których twarze przewijają się przez ekrany filmowe czy telewizyjne, ale też powinniśmy pamiętać o tym, że status gwiazdy w tym czasie był zupełnie inny, czyli zarówno Cybulski, jak i Kobiela, oni klepali potworną biedę. Cybulski po przeprowadzce z Gdańska do Warszawy naprawdę nie miał gdzie mieszkać, naprawdę mieszkał w garderobie Teatru Ateneum, w którym był wówczas zatrudniony, a pani Elżbieta, chwali Bóg, Cybulska przez miesiąc po urodzeniu syna mieszkała w szpitalu, bo nie miała się gdzie przeprowadzić, zwyczajnie, tak? Oni czekali na przydział mieszkania, tak jak tysiące ludzi w tym czasie w PRL, nie mieli żadnych przywilejów czy ulg z tego powodu, że Zbyszek jest gwiazdą, jest utalentowanym aktorem, którego nazwisko już w tym czasie było znane na całym świecie. Oni zwyczajnie klepali biedę. I stąd też takie rozdarcie Cybulskiego, który z jednej strony nie chciał rozmieniać swojej sławy na drobne, a z drugiej strony musiał się podejmować różnych ról, musiał brać różne role, musiał brać to, co mu proponowali reżyserowie, chociaż wiedział pewnie, że nie były to wszystko role na miarę jego możliwości, czy na miarę tego, o czym chciał rozmawiać z widzami, bo on po prostu szukał źródła dochodu, szukał pieniędzy, które mogłyby pozwolić mu utrzymać rodzinę.
Na pewno Zbigniew Cybulski był osobą bardzo rozpoznawalną, natomiast z książki Doroty Karaś rysuje się obraz aktora, który z jednej strony jest rozpoznawalny i w zasadzie utrudnia mu to przejście przez ulicę, przemieszczanie się, trafianie na plan filmowy punktualnie, ale z drugiej strony sam mocno zabiega o ten kontakt z wielbicielami, zwłaszcza wielbicielkami. Krystyna Kawczak, pierwsza żona Kazimierza Kuca, opowiada w książce taką historię. W Lubomierzu na motorze Cybulskiego dziewczyny podpisywały się szminkami, podawały swoje numery telefonów na masce, siodełku, kierownicy. Ponieśliśmy za to straszną cenę, bo nie spodobało się to miejscowym chłopakom. Kiedy świętowaliśmy z ekipą, wszyscy zazdrośni narzeczeni, mężowie i kochankowie zaczaili się na Cybulskiego i obrzucili szyby restauracji cegłówkami. Zaczęła się regularna bitwa. Straty były straszne, ludzie byli poranieni, ktoś dostał wstrząsu mózgu. Ochranialiśmy ucieczkę Zbyszka i Grażyny Staniszewskiej. Do hotelu przyjechała milicja i kazała Kucowi wydać Cybulskiego, a on na to: myślę, że władza ludowa potrwa jeszcze do rana, wtedy zadecydujemy, co dalej. Sprawa rozeszła się po kościach, ale za remont restauracji zapłacić musiał Film Polski. Zresztą w książce pojawiają się nie tylko wspomnienia towarzyszy Zbyszka Cybulskiego, ale również wspomnienia samego aktora. Kiedyś powiedział: dzięki popularności uzyskałem 3 przejazdy koleją na gapę, 2 kilogramy kiełbasy nabyte przez kolejki, 3 starsze panie się do mnie uśmiechnęły, a Kobiela znów się ze mną zaprzyjaźnił.
Ale o tej fascynującej postaci będziemy jeszcze mówić w dalszej części naszego programu. Wracamy po przerwie muzycznej.